Doktor Nagmeldin Karamala, politolog, ekonomista i pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A z nami jest także dr Mikołaj Murkociński, który będzie wspólnie ze mną współprowadził dzisiejsze popołudnie w net. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Od 4 dni trwają walki na terenie całego Sudanu. Proszę opowiedzieć o tym, jak doszło w ogóle do tego dość chyba nieoczekiwanego wybuchu konfliktu, a także jak obecnie wygląda sytuacja.
To znaczy, to jest oczekiwane. Po prostu Sudańczycy i ludzie, którzy znają się temat Sudanu, widzą, że wcześniej czy później dojdzie do takiej walki między dwoma generałami, dlatego że mamy taką nietypową sytuację w Sudanie, gdzie mamy dwa wojska. Wojska, która została otworzona równolegle w 2013 roku i w czasie dyktatora Omara al-Bashira. Dylematem i problemem ten wojsko, który został otworzony, to jest siła szybkiego reagowania, stało się potężną wojsko, które ma relacje z innymi państwami, jak Rosja, jak z innych krajów i tak dalej, zdobywał potężne brony i wszystko, co jest, posiada wojsku normalnie i stał się zagrożenie dla wojska. I dlatego, że ta jest walka o władzę, walka o zasobów ekonomicznych, jak złoże złota, który posiada Mohamed Hamdan Daglo, jakby, który stoi na czele siły szybkiego reagowania.
A gdzie starcia teraz mają głównie miejsce? Ponieważ mówi się głównie oczywiście o Chartumie, ale gdzie toczą się walki, ponieważ objęty jest cały kraj?
Rozumiem. Walka toczą się w Chartumie, bo gdzie to jest główna kwatera wojska sudańskiego i gdzie są lotniska wojskowe. Na przykład tutaj jest na północ Sudanu, tam jest lotnisko Marawi. To jest największe lotnisko, które uważane jest na największe lotnisko w Afryce w ogóle. I również jest w Darfurze, też jest, gdzie jest Hemeti, ma swoją jakby zaplecze rodzinne czy plemienne. I w różnych tam miejscach w Sudanie, bo wiadomo, Sudan to jest obszerny kraj i tak dalej, ale głównie toczy się w Chartumie, gdzie jest siedzibę wojsko sudańskie, siedzibę kwaterę, główne wojsko sudańskie, gdzie jest również jest najważniejsze urzędy państwowe w Chartumie.
No właśnie, wspomniał pan lotnisko w Meroe. Widzieliśmy między innymi na Al Jazeera dość szokujące jakieś wideo pokazujące oddziały armii sudańskiej, które miały odbić to lotnisko z rąk sił szybkiego wsparcia. Czy to lotnisko Meroe jest bardziej znane ze swoich piramid, czy to lotnisko ma jakieś znaczenie strategiczne?
Tak, ma bardzo duże znaczenie strategiczne, bo pierwsze to jest jeden z największych, tak jak mówiłem, to jest nowoczesne lotnisko, które jest najnowoczesniejsze lotnisko w Afryce. To jest z jedną stroną, druga strona jest, odbywają się szkolenia wojskowe z różnymi wojskami w regionie, na przykład między wojsko sudańskie i wojsko egipskie albo z innych krajów Zatoki Perskiej. Odbywają się tam jest ćwiczenie lotnicze, szkolenie też wojskowe tam odbywają się. Tam mogą lądować potężne albo większe samoloty wojskowe. To znaczy lotnisko jest stosowane do tego. Dlatego, że Hemeti przed, to znaczy Hemeti to jest, który przywódca siłego to znaczy siłę wsparcia, którym mówimy, najpierw chciał odbić tego lotniska i później atakować w Chartumie, ale nie udało mu się. Na początku oczywiście zdobył tego lotniska, ale wojsko sudańskie szybko po prostu znowu odbił tego lotniska. Lotnisko jest bardzo ważne. Miejsce tego lotniska jest też bardzo ważne, dlatego że jest bardzo blisko do terytorium Egiptu z tej strony i z drugiej strony do Libii, z drugiej strony do innych krajów, a także Również to lotnisko jest bardzo miejsce, gdzie jest nieuśrednione, nie ma tam dużo ludzi w tym miejscu. Tak więc to jest bardzo znaczenie ma strategicznie to lotnisko. Znaczy, lotnisko nie jest znane dla na świecie, ale to jest bardzo ważne lotnisko.
A proszę powiedzieć, czy są jakieś reakcje krajów zaangażowanych w sprawy sudańskie, no w szczególności Egiptu, Arabii Saudyjskiej czy Emiratów Arabskich?
Tak, zaangażowane są te kraje, zwłaszcza Egipt i Emiraty Arabskiego i Arabii Saudyjskiej i Kataru. Te państwa nawet w samym kontakcie z przywódcami walczącymi w Sudanie próbują po prostu rozwiązywać tę sprawę pokojową. Również jest społeczności międzynarodowej również, a zwłaszcza Unii Afrykańskiej, w kraju IGAD, to są te kraje, które obejmują Etiopię, Sudan, Południowego Sudanu, Kenia, Djibouti i Somalię, też się nazywają IGAD, też próbują jakoś rozwiązywać ten problem. Również jest Stany Zjednoczone, tak zwani państwo trójka. Tutaj jest, chodzi o ONZ, Stany Zjednoczone i Unię Afrykańską. Wszystkich tych sił międzynarodowych, wszystkie te kraje sąsiadujące spróbują po prostu rozwiązywać ten problem pokojowo, natomiast to wszystko nie powiodło się, dlatego że wojsko Sudanu uważa, że jest siłą wsparcia, siłą szybkiego reagowania. Oni po prostu dokonali bunt wojskowy, oni muszą po prostu dostosować się do wojska sudańskiego, a siłę szybkiego reagowania uważają, że przywódcę albo szefem wojska sudańskiego, Abdel Fattah al-Burhan, to on jest kryminalista i powinien być zatrzymany i po prostu wysadzony w więzieniu. I to jest, oskarżają się nawzajem i tutaj jest, mamy bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o sytuację ludności cywilną, jeżeli chodzi, tutaj jest braki, teraz jest, mamy brak wody, brak dostępu do lekarstwa, dlatego że bardzo dużo rannych mamy, 1800 po prostu rannych, większość to są cywilni, którzy nie mają dostęp do szpitala, do leczenia i tak dalej. W Chartumie w ogóle nie ma życia. Wszyscy ludzie są w domu, nie wychodzą z domu i tak dalej, bo walki się toczą na ulicach teraz.
No właśnie, tutaj moje pytanie takie o cywili właśnie, ponieważ w BBC pojawił się taki tytuł, między innymi w sprawie Sudanu, gdzie mowa była o wściekłości ludności cywilnej. Czy tak, któraś ze stron konfliktu cieszy się poparciem, większym poparciem ludności cywilnej w Sudanie?
Żadna z tych stron nie cieszy się jakieś poparcie ludności cywilnej w Sudanie, bo większość Sudańczyków, albo zdecydowanie większość, albo mogę śmiało powiedzieć, gdzie jest wszystkie Sudańczycy, nie zgadzają się z tą walką i nie lubią ani wojska, ani tego jakby siła szybkiego reagowania, dlatego obydwie dokonali wcześniej dokonali masakra przeciwko ludności, nie zgadzają się, żeby po prostu w Sudanie zostało prowadzone jakby rządok cywilnych, demokratycznych, który Sudańczycy cały czas domagają i wyszli na ulicę w 2019, żeby było wybory, było rządów cywilnych i demokratycznych. Natomiast ani Hemeti, ani Al-Burhan nie dążą do tego, żeby w Sudanie było władze jakby cywilnej, demokratycznej, bo tylko walczą o władzę, swoje zasoby ekonomiczne, złożono naftowe i złoto i tylko to im to interesuje. Po prostu nie ma powodu, do którego jest społeczności sudańskie albo ludność cywilna, żeby ona poparła z tych obu stron. Natomiast Można tak powiedzieć, tak po cichu może jest poparcie dla wojska jako gwarantem suwerenności Sudanu czy państwa, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby gdyby strona Hemeti albo siła szybkiego reagowania wygrywała się z wojska i ona mogła obejmować władzę, bo to byłoby fatalne dla takiego kraju jak Sudan, który on ma naprawdę ogromne historie i w ogóle jest i cały czas walczy ku temu, żeby było demokrację i rządów cywilnych w Sudanie.
A to złoto, o którym pan doktor wspomniał, interesuje też bardzo mocno Rosjan, no nie tylko złoto. Część komentatorów twierdzi, że no za ten obecny konflikt jest rezultatem właśnie rosyjskich wpływów w krajach Afryki, no a w szczególności w Sudanie. Jak dalece te macki kremlowskie sięgają, jeżeli chodzi o Sudan?
To znaczy, jeżeli chodzi tutaj jest wpływów zagranicznych, jeżeli chodzi wpływy mocarstw światowych, ja zgadzam się, że tutaj może być jakieś pewne pozostałości wpływy rosyjskie, ale również o niedbałości strony Zachodu, który traktował i nie tylko Sudan, krajów afrykańskich i naprawdę z rezerwą i nie dbało o rozwoju jakby procesów ekonomicznych i również jest nie pomagało bardzo dużo, kiedy ludzie powstają w krajach jak Sudan i domagają się demokracji, rządów cywilnych i tak dalej, i tak dalej. Świat Zachodu też nie pomagał, bo zostawiał krajów afrykańskich i zostawiał Sudan i kraje takie jak Sudan w rękach Rosji albo Wagner albo innych sił z innych krajów i tak dalej. Tak więc ja mam dystans do wszystkich, znaczy i strony i Zachodu, i strony na przykład rosyjskiej albo chińskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę i krajów tutaj jest środkowej Europy, oni mogą odgrywać bardzo dużą rolę, dlatego że po pierwsze nie mieli kolonii i nigdy nie miały negatywny wpływ na ani ekonomicznie, ani politycznie na te kraje afrykańskie, na przykład jak Sudan i tak dalej. Tak więc tutaj jest rola. Tutaj jest, ja w tym miejscu mogę widziwam, tutaj jest władza na przykład w Polsce i tak dalej, żeby one odgrywały naprawdę bardzo dużą rolę i to jest potrzebne, bo oni, Sudani mogą patrzeć na kraj taki jak Polski, który jest nie miał i nie będzie miał interesu w tym, żeby pobierać tej strony albo drugiej strony, żeby mogły odgrywać naprawdę ważną rolę w tym procesie.
Mówi pan o ważnej roli Polski czy też innych krajów, regionów, ale w jaki sposób takie kraje według pana mogą w tym momencie jakoś wpłynąć na przebieg wydarzeń w Sudanie, ponieważ w tym momencie mamy wrażenie, że ta sytuacja jest zupełnie no, poza wszelką kontrolą, sam pan też wspomniał.
Dlatego ja powiem jak, bo po prostu mogą być głosy z Polski, można być słuchani po prostu, bo można na przykład jedną czy drugą stronę patrzeć na głosy ze Stanów Zjednoczonych czy z Rosji albo z Chin, że on ma interesy w tym, jaki geopolityczny, jakiś różny, ale tutaj jest głosy z krajów jak z Polski, jak z Węgier, jak z Czech albo tych krajów. Ja mówię tutaj jest Polska, mogła zgrywać bardzo ważną rolę mediacyjną przykładowo, nie? Rozmawia się z tymi osobami, które walczące, żeby one przestały na przykład walczyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa mogła odgrywać rolę pomaganie na przykład ratować ludzi, którzy są zostały po prostu tutaj jest przez tą walką zostaje po prostu rannych w wyniku walki i tak dalej, i tak dalej. I również jest pomaganie na przykład dostarczania ludziom wody pitnej z Nilu albo z takiego, pomóc jakby techniczny w pewnym sensie. To jest potrzebne w tej chwili, dlatego naprawdę ludzie się cierpią z tego powodu, z powodu tej walki. Tak więc tutaj jesteście zwani i każdy pomysł, każdy propozycja jest bardzo ważna. I tutaj jest, ja myślę, że jest kraj jak Polska mogą odgrywać bardzo ważną rolą tam w Sudanie.
Wspomniał pan o, także o cywilach, o też o fakcie, że ugrupowania różne wojskowe przejęły trochę władzę po upadku Omara al-Bashira. Czy według pana w tym momencie jest jeszcze w ogóle jakaś szansa na powrót władzy cywilnej w Sudanie?
Szansa zawsze jest, bo jak pamiętamy historię Sudanu, Sudańczycy domagali się demokracji od 1956 roku, od czasu odzyskania niepodległości. No, i było kilka razy przewrotów wojskowych i cały czas domagają tą demokrację. Przez 30, prawie 30 lat rządu al-Bashira, przez te 30 lat, 3 dekady, cały czas Sudańczycy przeciwiali się tym rządom dyktatorskim i cały czas domagali tą rządów cywilnych i demokratycznych. Problem polega na tym, że wojsko sudańskie, które teraz jest w walce z Hemetem, siła wyzwarcia, siła szybkiego reagowania, wśród tego wojska sudańskiego jest bardzo dużo wojskowych z pozostałości rządów dyktatora al-Bashira, dlatego że nie da się wyczyścić tego wojska ze wszystkich ludzi pozostałości. I to jest proces, tak jak tutaj jest w Polsce, nie było łatwo wyczyścić całe byłych komunistów ze wszystkich urzędów państwowych, ze wszystkich wojskowych, ze wszystkich. To jest trwało bardzo długo i nadal Polska cały czas wyczyścić tego wszystkich cały czas odkrujemy, że ktoś jest był, pracował i był agentem albo coś takiego. Tak więc to jest proces, który tak jak tutaj jest, komunizm był w Polsce przez 40 lat. W Polsce rząd dyktatora al-Bashira był przez 30 lat. To nie jest mały czas. I zdołał i zmienić się wszystko, struktura władzy i wojsko, wszystko, żeby było według jakiegoś islamskiego nurtu, który jest cały czas rządu. Tak więc to jest proces. Ale Sudańczycy będą cały czas domagać. Ja tak myślę, bo znam naturę i sposób, jak myślą Sudańczycy. Cały czas będą, przepraszam, domagać władzy cywilnej, demokratycznej.
To jeszcze w takim razie, skoro powiedzieliśmy o Rosji, to kilka słów powiedzmy na temat wpływów chińskich. Część komentatorów mówi dziś o tym, że no, Afryka stała się, można powiedzieć, takim polem, taką szachownicą rozgrywek między właśnie tak naprawdę Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ale w tym rozumieniu też między głównie właśnie Rosją a Chinami. A jak to wygląda w przypadku chińskich wpływów w Sudanie?
To znaczy Chiny mają i cały czas mają bardzo dobre relacje z Sudanem od czasu niepodległości Sudanu. I nadal mają bardzo dobre relacje ekonomiczne. Chińczycy nie strącają się w sprawach politycznych zazwyczaj. Oni koncentrują się na zasobach naturalnych, zasobów ekonomicznych, podpisanie umów, udzielenie kredytów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj jest, Chińczycy grają w tej boli, nie strącają się w tym. Oni Chińczycy z historii Sudanu, oni współpracują z rządów dyktatorskich czy demokratycznych, obojętnie jaki jest rząd tam w Sudanie, oni z nimi współpracują. Nie próbują wpływać na sposób rządzenia tego kraju. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, i to jest odróżnienie od wpływu Stanów Zjednoczonych z tej strony, nie obchodzi im tutaj jest kwestia praw człowieka w Sudanie, kwestia dokonania jakiegokolwiek ludobójstwa, czy walki, czy coś takiego. I to jest tutaj jest kwestia, która na przykład nie podoba bardzo dużo opozycji sudańskiej, albo ludzi, którzy dążą do tego, żeby była władza cywilna i demokratyczna w Sudanie, działanie władz chińskich w Sudanie w tym sposób, że nie wchodzi im ochrony środowiska, praw człowieka, kwestie korupcyjne, dlatego że oni też uczestniczą w tym procesem korupcyjnym, który powoduje, że cały czas my mamy problemy, mimo że mamy bardzo dużo zasobów naturalnych, bo Sudan posiada wszystko. Wszystko Sudan posiada. Od ropy naftowej, bo złoto, bo wszystkich mamy w Sudanie. niszczą środowisku czasami, nie przejmują się, jak to jest będzie z środowiskami i tak dalej. To jest jedna. Druga sprawa jest, przejmują wszystkie zasobów albo produkcję, albo importu z Sudanu w sposób surowy. To znaczy nie dążą do rozwoju przemysłowo w Sudanie i to jest, tak traktują większość krajów afrykańskich, nie tylko Sudan. To jest ten problem. Natomiast z drugiej strony Stany Zjednoczone, krajów zachodnich, naciskają sprawę praw człowieka, oczywiście demokracja, prawa człowieka i tak dalej, natomiast nie angażują się ekonomicznie, moim zdaniem, wystarczająco z tymi krajami, zwłaszcza z Sudanem, to jest po pierwsze. Druga sprawa, polityka Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnich ubiera się tylko na kwestię bezpieczeństwa interesów własnych. I to jest też jest problem. Tak więc tutaj też z tej strony jest problem.
No właśnie, powiedział pan, że Sudan ma wszystko, co, jak wiemy, często jest nieszczęściem danego kraju. Ale porozmawiamy może teraz o przyszłości. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach? Bo wydaje się, że armia sudańska powoli zaczyna jakąś przewagę mieć w całej tej sytuacji.
Tak, to prawda, ona ma przewagę i cały czas ma przewagę, dlatego że jest liczebność w Wojsku Sudańskim. Wojsko Sudańskie jest jeden z tych, można powiedzieć, krajów afrykańskich, bo za Egiptem oczywiście i Algerią i RBI. On jest jeden z największych takich wojsk krajów afrykańskich. I przewagą, pierwszą taką główną przewagą, to ona ma lotnictwo. Właśnie ona ma lotnisko, ma swoje było w radzieckich lotnisko jak Suchoj, jak Mieć 29 i tak dalej. W takim razie on ma lotnisko, to jest przede wszystkim i druga strona nie ma takiego lotniska, to jest po pierwsze. Po drugie sprawa, ona ma rakiety, czołgi i rakiety i tak dalej, o którym też jest druga strona, nas nie ma. Druga strona ma przewagę w tym, że jest wojska mobilne, szybkie reagowanie. Dlatego, że się nazywa Rapid Force, to znaczy, że siły szybkiego reagowania. I tutaj działa bardzo szybko, ma przewagę, to atakuje szybko i wycofa szybko, używa samochody tylko i tak dalej. I tutaj jest Maja taka przewaga i jest łatwo, tutaj jest ta przewaga, zwłaszcza jeżeli będziemy mieć, tutaj jest wojna na ulicach, w miastach, gdzie jest mamy ludność cywilna i tak dalej. Scenariusz, który ja przewiduję, że wojsko oczywiście teraz zniszczył wszystkie bazy siły szybkiego reagowania i teraz oni są na ulicy cały czas. Teraz jest bardzo trudno, w jaki sposób można z nimi się walczyć. I to będzie trwało bardzo długo. Jeżeli oni wyczuwają, że oni mogą się przegrywać, wycofują się w stronę Darfuru, wycofują się w stronę Zachodu i stamtąd mogą sprawiać bardzo duży problem, taki jak tymi problemy z tymi rebeliantami, które mamy w Darfuru i będzie w Sudanie. Sudan będzie przez wiele lat walczył z nimi i tak dalej. I to można na przykład spowoduje, że Sudan znowu będzie miał problemy ekonomiczne, społeczne i tak dalej. I będziemy mieć znowu problem z wojną też jest w Darfurze albo w tamtym regionie i tak dalej. A to ja się obawiam. Ale ja nie sądzę, żeby siła szybkiego reagowania, żeby wygrywała się z wojskiem Sudanu, bo to jest byłoby bardzo ciężko dla takiej siły, bo oni mają takie możliwości, żeby oni wygrywali się w Sudanie. To jest jedno. Mam nadzieję, że ta wojna nie będzie trwała długo, bo im będzie trwała długo, to znaczy to jest będzie kosztem ludność cywilna, kosztem, że ludzie będą po prostu mieć bardzo trudne sytuacje ekonomiczną, bo oni i tak mają sytuację ekonomiczną, i tak mają źle, bo wczoraj mówił sekretarz generalny ONZ, że w zasadzie 16 milionów Sudańczyków potrzebują pomocy humanitarnej.
I my oczywiście w stronę Sudanu będziemy jeszcze spoglądać. Doktor Nagmeldin Karamala, politolog, ekonomista, pisarz, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.